Dzień dobry.
Witam Państwa, witam Panie redaktorze.
Zanim zapytam Pana o tę konkretną sytuację, chciałbym dowiedzieć się przede wszystkim, jakimi zasadami rządzą się takie polowania indywidualne i zbiorowe. Kiedy, komu wolno, jak powinny wyglądać informacje o takich sytuacjach?
Myśliwy może polować wyłącznie w takim obwodzie, w którym ma upoważnienie do wykonywania polowania. Tyczy to polowania indywidualnego. Przybywając do obwodu, musi ściśle określić rejon, w który będzie polował, dokonać stosownego wpisu w książce ewidencji, ściśle przestrzegać tego rejonu i oczywiście ściśle przestrzegać bardzo ostrych kryteriów zasad bezpieczeństwa na polowaniu. Polowanie zbiorowe natomiast musi być zaplanowane odpowiednio wcześniej, ujęte w tak zwanym terminarzu polowań, który jest rozsyłany do wszystkich nadleśnic, do wszystkich gmin, także powinien być przekazywany do poszczególnych sołectw i tutaj nie ma najmniejszej wątpliwości, że polowanie, o którym Pan wspominał, było takim polowaniem formalnie zgłoszonym w tych wszystkich instytucjach.
Czyli polowania zbiorowe są z góry planowane, co do terminu i miejsca?
Oczywiście, precyzyjnie w terminarzu polowań zbiorowych określa się rejon wykonywania polowania, osoby, które odpowiadają za jego organizację oraz zwierzynę przewidzianą do odstrzału.
Dużo jest polowań zbiorowych, wiele jest indywidualnych.
Tutaj proporcja jest na rzecz polowań indywidualnych i to one są odbywane w przygniatającej większości. Dość powiedzieć, że w przedziale wrzesień, koniec grudnia roku 2017 w naszym niewielkim okręgu myśliwi dokonali, wykonując rekomendacje rządowego zespołu w zakresie ograniczania ASF-u, ponad 100 tysięcy polowań indywidualnych, podczas kiedy tych polowań zbiorowych odbyło się w tym czasie we wszystkich kołach łowieckich około 300.
To jeśli chodzi o informacje urzędowe, a jak użytkownik lasu, ktoś, kto chce trochę zaczerpnąć świeżego powietrza, może dowiedzieć się, że w miejscu, gdzie jest, odbywa się polowanie? Da się to stwierdzić, czy dopiero wtedy, kiedy spotkamy myśliwych?
W przypadku polowania indywidualnego, tutaj rzeczywiście napotkanie myśliwego byłoby tą informacją, że on tam jest, że on poluje. Oczywiście jest ta książka zgłoszeń, w której myśliwy wpisuje, gdzie będzie polował.
Książkę można znaleźć?
Ale książka nie jest dostępna dla wszystkich chętnych. Ona się znajduje w miejscu ustalonym wcześniej z właściwym nadleśnictwem. Natomiast w przypadku polowania zbiorowego obowiązuje nas oznakowanie dróg leśnych i to oznakowanie musi być zrobione w sposób bardzo wyraźny. Żółte, ostrzegawcze tablice informujące: uwaga, polowanie, teren chwilowo zamknięty.
Są i tak zakręcone leśni osoby, które domyślam się mogą wejść do lasu poza drogą, iść na azymut po prostu przed siebie. Wtedy ominą takie znaki. Co wtedy?
No tutaj możemy wyodrębnić dwie sytuacje. Jeżeli organizowana jest na tym terenie impreza masowa, to zazwyczaj odbywa się to za zgodą miejscowego nadleśnictwa, która powiadamia myśliwych o marszrutach, punktach kontrolnych i w tym momencie myśliwi w tych rejonach polowań indywidualnych ani zbiorowych oczywiście nie będą organizowali. Natomiast rzeczywiście może się zdarzyć taki pojedynczy przypadek, ale jeżeli myśliwi będą, a sądzę, że ogromna większość przywiązuje do tego wielką wagę, przestrzegać ściśle zasad bezpieczeństwa, to takiej osobie nic nie grozi. Napotkana w lesie będzie poproszona o zaczekanie do momentu zakończenia pędzenia, czyli miotu, który może trwać maksymalnie 45 minut.
Chcę jeszcze zapytać o sytuację taką skrajną i trudną, gdy przynajmniej teoretycznie może zdarzyć się, że kula sięgnie osoby postronnej. Kto wtedy ponosi winę?
Tutaj można wyodrębnić dwie sytuacje. Sytuacja pierwsza: myśliwy nie zachował przepisów bezpieczeństwa, które bardzo restrykcyjnie określają, kiedy, w jakich sytuacjach wolno mu nie tylko strzelać, ale nawet celować do zwierzyny. Jeżeli biegli, którzy zazwyczaj tego typu tragiczny wypadek analizują bardzo wnikliwie i szczegółowo, stwierdzą jakikolwiek błąd po stronie myśliwego, myśliwy będzie odpowiadał za wywołany tragiczny skutek. Natomiast trzeba powiedzieć, że czasami ślepy los może zdecydować o zaistnieniu takiego wypadku, nieprzewidywalny rykoszet i rzadko, nawet bardzo rzadko, ale zdarzały się w przeszłości wypadki, kiedy prawidłowo oddany strzał powodował tragiczny skutek, pocisk odbijał się od jakiejś przeszkody terenowej, zmieniał kierunek w sposób nieprzewidywalny, ranił człowieka. Tragedia, ale tutaj można winić jedynie los.
Czy w tym świetle udało się jakoś wyjaśnić incydent, sprawę medialną związaną z Igorem Traczem, gdzie myśliwi w okolicach Olszanki czy Mierzeszyna mieli wulgarnie przeganiać korzystających z lasu?
Mam pełne uznanie dla pana Tracza, jego osiągnięć sportowych, jak i wszystkich hobbystów zajmujących się psimi zaprzęgami, jak zresztą dla wszystkich sportowców, ale powiem tak, enuncjacje prasowe dotyczące tego zdarzenia natychmiast sprowokowały wszczęcie na mój wniosek postępowania wyjaśniającego przez rzecznika dyscyplinarnego Regionalnego Polskiego Związku Łowieckiego. Sprawa ta będzie bardzo wnikliwie badana. Dziś trudno mi przesądzić, jaki będzie wynik tych badań, bo tutaj kilkadziesiąt osób będzie musiało być dokładnie przesłuchanych i w zależności od ustaleń, które z tego postępowania będą wynikały, będą podejmowane dalsze kroki. Chciałbym powiedzieć, że jeżeli, w co wątpię, bo często tutaj mamy do czynienia jednak z przesadą obserwatorów, doszło do użycia jakichkolwiek wulgarnych słów czy też zachowań, to tego typu postępowanie ze strony myśliwego jest również postępowaniem podlegającym karom organizacyjnym, ponieważ nasz członek naszego związku ma obowiązek dbać o dobre imię Polskiego Związku Łowieckiego, a takie zachowania na pewno w to imię godzą i robią nam po prostu zły PR.